Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Nekropolia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu.
Już za kilka dni, jak co roku o tej porze, zaludnią się cmentarze. Polacy spotykają się na nich z racji Wszystkich Świętych. Tam odwiedzają groby swoich bliskich, również w święto zmarłych. W ubiegłym roku, mniej więcej o tej porze, nasz rodzinny spacer zaprowadził nas na rogatkowski cmentarz katolicki, zwany miejskim. Dzisiaj natomiast zapraszam na sąsiadującą z nim nekropolię ewangelicko-augsburską. Powstała ona już w XVII wieku w okresie reformacji. Grzebano tu m.in. luteran, stąd umieszczona dziś nad wejściem, zadrzyjmy nieco głowę, nazwa Luterska Górka. Pod taką nazwą cmentarz pojawia się w 1689 roku w kronice kaliskiego klasztoru franciszkanów. Choć Kalisz w porównaniu z innymi miastami Wielkopolski nie był aż tak silnym ośrodkiem reformacji, to jednak cmentarz zapełniał się grobami Kalwinów, braci polskich, braci czeskich i szkockich purytan. Prócz nich chowano tu również włóczęgów i wędrownych aktorów, zwanych wówczas ludzie w butach. W drugiej połowie XVIII wieku nekropolię uporządkowano i rozbudowano, a w 1790 roku powstał formalny dokument dotyczący cmentarza. Rok później cmentarz otoczono drewnianym parkanem, prawdopodobnie kilkanaście lat później wzniesiono ogrodzenie murowane. Wówczas to po drugim rozbiorze Polski do Kalisza zaczęli tłumnie przybywać osadnicy wyznania ewangelickiego. Dostaliśmy się przecież wówczas pod zabór pruski. Wtedy też raptownie wzrosła na cmentarzu liczba pochówków. W 1793 roku na blisko 4000 Kaliszan było niespełna 200 mieszkańców pochodzenia niemieckiego, a 10 lat później na 8000 Kaliszan było ich już ponad 2000. Pierwsze pokolenie mówiło po niemiecku, drugie znało obydwa. Mową ojczystą trzeciego pokolenia był już zwykle polski. Powstała w 1795 roku parafia zaczęła osiągać dochody m.in. właśnie z opłat na pogrzeby. Na przykład w roku 1828 zanotowano, że było ich 112 na tym cmentarzu. W latach 30. XIX wieku teren cmentarza powiększono. Kilka lat później prezydent podpisał z gminą ewangelicką umowę na wieczystą dzierżawę 151 prętów i 27 stóp gruntu. Cmentarz pierwotnie obejmujący przestrzeń na planie prostokąta nabrał wówczas zbliżonego do dzisiejszego kształtu. Póki co nieznany jest wprawdzie twórca ciekawej koncepcji założenia cmentarnego, ale być może był nim projektujący również dla Kalisza wybitny architekt, urbanista Dawid Gili, który zaprojektował choćby Józefinkę, czyli dzisiejszą Aleję Wolności. Pierwszy opis cmentarza pochodzi z roku 1833. Opisując własność parafii ewangelickiej pod numerem 6 zapisano: cmentarz z dwóch stron frontowych murem z cegły wypalonej, a z jednej strony sztachetami opasany, szeroki od strony wschodu głównego, którym stanowi brama z dwoma przyległymi furtkami, na której znajdują się dwie małe wieże. 3 lata później sąsiadujący z cmentarzem budynek przeznaczono na kaplicę cmentarną i mieszkanie dla grabarza. W tym okresie przebudowano, nie bez perturbacji z wykonawcą, mur. Ewangelicy zadbali również o to, by starannie utrzymane były okolice cmentarza. We wspomnianym dokumencie czytamy, iż zadbano o to, żeby przed cmentarzem na wzgórzu znajdowały się tarasy z alejami i trzema rondolami. Rondole to chyba takie okrągłe klomby. W roku 1871 stary dom grabarza i sama kaplica pogrzebowa zostały rozebrane, a na tym miejscu wzniesiono całkiem nowy. Obecnie w tym miejscu, tam za cmentarzem, znajduje się kamienica mieszkalna wzniesiona na początku XX wieku. Wkrótce przeprowadzono meliorację cmentarza i zniwelowano część zbocza. No, na tych m.in. tarasach w sierpniu 1914 roku Prusacy rozstrzeliwali bezbronnych Kaliszan. Ta część miasta została wówczas szczególnie mocno zniszczona. W gruzach legł choćby, o czym wspominaliśmy, leżący naprzeciwko kościół poreformacki. Ale jednak sam cmentarz nie ucierpiał. No tak przy okazji, wobec zniszczenia większości miasta w 1914 roku, to właśnie kaliskie cmentarze pozwoliły zachować choć część dziedzictwa kulturowego. W okresie międzywojennym naprawiano jeszcze mur cmentarny. W czasie II wojny, według opowieści starszych parafian, przy tylnej bramie cmentarza hitlerowcy zakopali jakieś tajemnicze urny z ludzkimi prochami. Podczas tej czynności na cmentarz zakazano wchodzić nawet samemu pastorowi. Jest więc koncepcja czy plotka, która mówi, że w ten sposób starano się zatrzeć ślady zbrodni, w której zamordowano bezbronnych pacjentów szpitali psychiatrycznych. Ale z kolei już w 1945 roku w okolicach cmentarza dość długo leżały niepochowane zwłoki kilkunastu kaliskich Niemców, ofiar samosądów albo, jak w przypadku rodziny pewnego kaliskiego dentysty, zbiorowych samobójstw. Wtedy też zaczął się powolny upadek, dewastacja cmentarza. W 1956 roku jedynie wyremontowano bramę. W 1977 nekropolia ta, podobnie jak dwa pozostałe cmentarze na Rogatce, została formalnie zamknięta, a w 1996 wpisana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w rejestr zabytków. W ostatnich latach, m.in. dzięki kweście społeczników, odremontowano kaplicę Repanów. Obecnie cmentarz zajmuje powierzchnię niespełna hektara. Czasami dokonuje się tu jeszcze pochówków, wszak niewielka część żyjących współcześnie w Kaliszu Polaków to członkowie parafii ewangelickiej. A nim rozpoczniemy spacer cmentarnymi alejkami, jeszcze kilka ciekawostek natury ogólniejszej, bym powiedział. Zamożniejsze rodziny do utrzymania grobowców zatrudniały ogrodnika. On robił często piękne kompozycje kwiatowe, stąd cmentarze wyglądały czasem jak wspaniałe, romantyczne parki. Jedną z domowych relikwii przechowywanych w takich domach był klucz do drzwiczek do rodzinnego grobowca. Zresztą roślinność na cmentarzu ma również znaczenie symboliczne. Na przykład bluszcz jest symbolem wierności. On tak jakby czepia się wszystkiego, jest trudny do usunięcia, jest wytrwałą rośliną, stąd symbol wierności i miłości, która sięga aż po grób. Natomiast kolorem śmierci jest kolor herbaciany. No może wzięło się to stąd, że w suchych, przewiewnych kryptach zarówno zmarły, jak i jego ubrania przybierają kolor właśnie herbacianych, ususzonych róż. I jeszcze dwa słowa o ceremonii pogrzebowej w kościele ewangelicko-augsburskim. Jest ona jakby bardziej skierowana do żywych członków wspólnoty. To im głosi się wówczas przede wszystkim dobrą nowinę o zmartwychwstaniu. Wiernych stara się podczas takiej liturgii przekonać o tym, aby pomyśleli o własnej śmierci i wyznali wiarę w powstanie do życia. Msza pogrzebowa ma w przeciwieństwie do liturgii Kościoła katolickiego skromniejszy charakter. Nie ma wspaniałych szadl liturgicznych, gestów. W nabożeństwie, w procesji, a wreszcie ceremonii złożenia do grobu wiele miejsca zajmuje wspólne śpiewanie psalmów. Czytane są też odpowiednie fragmenty Biblii. W Kaliszu XIX stulecia, w zależności od narodowości członka ewangelickiej wspólnoty, językiem ceremonii i modlitw był język niemiecki lub polski już. Neoklasycystyczna brama, przez którą przed chwilą weszliśmy na cmentarz, niesiona była prawdopodobnie, jak już powiedziałem, w trzeciej ćwierci XIX wieku na miejsce starszej, obecnie. Ten szerszy człon środkowy zwieńczony jest nieco późniejszym, niskim, trójkątnym szczytem, wydzielonym od dołu masywnym gzymsem. To widać na zewnątrz. Kilka lat temu zamieniono drewniane wrota na solidniejsze, metalowe. 2 lata później otynkowano całość bramy i umieszczono właśnie napis, który mogliśmy przeczytać. Zresztą brama w symbolice eschatologicznej oznacza przejście do innego świata. Myśl tą wyraża łacińska sentencja Moris Janue Vitae, śmierć bramą życia. No, nawiązywała ona kształtem przede wszystkim do cmentarzy antycznego Rzymu i Grecji. No, ale ruszmy już na nasz spacer. Zaraz po przekroczeniu wspomnianej bramy zwracają uwagę 2 stare i ciekawe nagrobki. Chodźmy najpierw w lewo. Znajduje się tutaj najstarszy z obecnie istniejących na cmentarzu klasycystyczny pomnik nagrobny kapitana wojsk polskich Wojciecha Bożymira Grafena, herbu Podkowa. Tenże kapitan już w 1790 roku otrzymał polskie szlachectwo, co poniekąd przeczy jakby stereotypowi ewangelik to Niemiec, czy to tylko Niemiec. Zaświadcza o tym inskrypcja w języku polskim umieszczona na pomniku. Napis ten głosi: syn Benjamina Grafen, kapitana byłych wojsk polskich, urodził się 23 kwietnia 1759 roku w mieście Rydzynie w Wielkim Księstwie Poznańskim. Wojciech Grafen brał udział w kilku walkach: odzyskanie niepodległości przez Polskę, wojnie w obronie Konstytucji 3 maja, w powstaniu kościuszkowskim i w wojnach napoleońskich, zawsze po stronie polskiej. Na frontowych ścianach powstałego w około 1817-1820 roku pomnika odnajdujemy płaskorzeźbę z postacią kobiety klęczącej pod krzyżem, a z tyłu tarczę herbową. Na odwrocie płaskorzeźbione lance i wieniec z szarfą, a na narożnikach gzymsu resztki rzeźb hełmów kirasjerskich. No, jeszcze kilkanaście lat temu stały tam również 2 kamienne urny nakryte kirem. Grafenowie mieszkali w budynkach Korpusu Kadetów. W 1813 roku dotknęła ich rodzinna tragedia. Zmarło 3 kilkuletnich dzieci, ale pozostali przy życiu 3 kolejni synowie. Również służyli w Wojsku Polskim, biorąc udział w powstaniu listopadowym. Równie piękna piaskowcowa stela z około 1864 roku znajduje się na pobliskim, kilka metrów w stronę bramy, grobie właściciela wiatraków kaliskich Samuela Benjamina Jendrike, czy Hendrike, jak zwykło się czytać. W 2010 roku ona uległa rozbiciu, ale po pracach konserwatorskich została ponownie tutaj ustawiona. Znajdującym się na jej tylnej stronie medalionie można podziwiać archanioła unoszącego się nad ziemią i dmącego w trąbę na sąd ostateczny. Z tyłu również znajdziemy grób kaliskiego plastyka Michała Dobriaka, który mimo prawosławnego pochodzenia, grób jego ojca, choćby oglądamy na pobliskim cmentarzu prawosławnym, został po śmierci w 2001 roku pochowany do ewangelickich teściów, bunclerów. Nieopodal neoklasycystyczna stela na grobie Albertiny i Karla Lichtnerów oraz postument z kamienną urną z bogatą bardzo ornamentyką, pod którą spoczywa rodzina kaliskiego kotlarza Krause. Wśród możliwej jeszcze do czytania inskrypcji w języku niemieckim możemy odczytać m.in. piękny ustęp z 1 listu do Koryntian: albowiem to, co skażone, musi się przeoblec w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A teraz spójrzmy na mur. Na prawo od bramy, patrząc od naszej strony, znajdziemy tam obecnie bardzo mizerne resztki okazałego kiedyś nagrobka znanej kaliskiej rodziny muratorów, rodziny Jęszów. Z spróbujmy przywołać opis tegoż nagrobka. Pod piramidą, bo w ogóle nagrobek miał postać płaskiej, cyklanej piramidy wmurowanej w ścianę tego ogrodzenia. Pod piramidą w małej niszy umieszczono węże z kulapa w kielichu, co sugeruje, że pochowany jeden z członków rodziny był również aptekarzem. Zresztą jest to chyba jedno z nielicznych w sztuce sepulkralnej w Polsce symboliczne wyobrażenie profesji zmarłego. Nie licząc cmentarzy żydowskich oczywiście. Po bokach niszy umieszczone były stylizowane na egipskie cokoły. Umieszczone na nich tablice głosiły dość archaiczną niemczyzną, poświęcone przyjaciołom, które odeszli wcześniej oraz ci, których śmierć rozłączyła. Wieloznaczna jest też symbolika tej piramidy egipskiej. Może ona symbolizować wieczność, trwałość, a może też oznacza, bo przecież piramida to jest element symboliki masońskiej. Może więc ten nietypowy kształt nagrobka miał sugerować, iż tu spoczywa wolnomularski brat. No, to pewno pozostanie tajemnicą. Ruszmy dalej. W samym narożniku mamy odnowioną niedawno, o czym informuje zresztą odpowiednia tablica, tablica epitafijna prezydenta Kalisza Leo Mieszkowskiego, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku. No, prezydent ten zasłynął, jeśli mogę tak powiedzieć, historią swojej córki Pauliny. Przypominam, że kiedy do Kalisza przyjechał w czasie jednej z kilku wizyt w Kaliszu Chopin, prezydent Mieszkowski, właściciel kamienicy na rogu rynku i ulicy Zamkowej, wyprawił bal. Chopin był wówczas honorowym gościem. No i tańczył prawdopodobnie Mazura, właśnie z piękną Pauliną. Co zresztą upamiętnia tablica murowana w ścianę, powiedzmy, tej kamienicy przy rynku. No ale ruszmy dalej. W tej części cmentarza pochowani są, musimy się porozglądać troszkę, rodzina ogrodników, a w następnym pokoleniu architekta Nestrybkę, dalej pierwszy pastor kaliskiej parafii ewangelickiej Karl Herzberg oraz kawałeczek dalej, równie zasłużony, kolejny długoletni, pasterzował owieczką przez prawie 40 lat, pastor Ernst von Model, to tam dalej w drugim narożniku. I tam też się teraz udajmy. Wzdłuż muru granicznego z cmentarzem katolickim odnajdziemy grobowce, a część z nich znajduje się po obu stronach muru. No, to taki jakby namacalny przykład wielowyznaniowych tradycji Kalisza i nazwałbym to ekumenicznego przenikania się kultur, wyznań. Grobowce rodziny Tanów, Chińców, Chińcowie to byli producenci fortepianów, Henklów i Jeszornów. Ciekawostką jest, że wejścia do tych grobowców znajdowały się na obu cmentarzach. Najczęściej kobietę, mamę, matkę rodziny chowano po stronie katolickiej, bo przy takiej wierze pozostała, natomiast męską część rodziny chowano po tej stronie. Członkowie rodziny leżeli wspólnie, a zarazem na swoich cmentarzach. Ten szereg grobowców kończy w tym miejscu nagrobek rodziny kaliszanina pochodzenia żydowskiego, Rozena, który przeszedł na wiarę ewangelicką. O tyle się zapisał chwalebnie w historii naszego miasta, że przekazał spore sumy zarówno na szpital żydowski, jak i na szpital Świętej Trójcy. No i tu kawałek dalej jeszcze spójrzmy. Grobowiec rodziny potężnych kaliskich przemysłowców, Millerów. O ich bielarni opowiadaliśmy w czasie bodajże ostatniego spaceru po ulicy Majkowskiej. I jeszcze dalej grób rodziny Drescherów. Bardzo ciekawa, jakby chwalebna postać, inżynier-architekt Jerzy Drescher, mimo właśnie niemieckiego pochodzenia, mimo ewangelickiej wiary, o tak bym ujął to, działał w czasie II wojny światowej w ruchu oporu i wraz z kilkunastoma innymi jakowcami został aresztowany i później rozstrzelany w Lesie Skarszewskim w styczniu 1945 roku. Teraz odejdźmy troszeczkę od muru. dość okazały grobowiec z czarną, chyba bazaltową tablicą, pomnikiem nagrobnym, to grobowiec rodziny Schlosserów i Winszów. To byli właściciele Opatówka i właśnie Konrad Winsze, jak możemy przeczytać, również zginął śmiercią męczeńską w czasie tej egzekucji w Skarszewie. To był zięć rodziny Schlosserów, rodziny, która gospodarowała w Opatówku praktycznie prawie do II wojny światowej. Członkowie tej rodziny są również tutaj pochowani. Na wprost bramy znajduje się zbiorowa mogiła, choć tak naprawdę większość ciał przeniesiono pod koniec XX wieku do Poznania. Tym niemniej zbiorowa mogiła upamiętniająca osoby Kaliszan pochodzenia niemieckiego, zastrzelonych przez Sowietów, no i co tu dużo mówić, również Polaków, tuż po zakończeniu działań wojennych. Postawiony jest krzyż z tabliczką z napisem Pro Patria. O okolicznościach śmierci i pochówku niektórych z nich starsi Kaliszanie opowiadają do dziś dość ponure historie. Dalej wartymi uwagi są groby kaliskich nauczycieli Edwarda Arnta i przede wszystkim przyjaciela młodzieży, jak głosi napis na kamieniu, tam bardziej w tamtą stronę, tam zaraz zresztą pójdziemy, Ksawerego Balczewskiego, a także znanego kaliskiego cyklisty Karola Szpechta. Ale teraz cofnijmy się jeszcze troszeczkę w stronę bramy i nie możemy nie zauważyć klasycystycznego pomnika nagrobnego znanego kaliskiego cukiernika Karla Mirama i jego żony Jolanty. Rodzina pojawiła się w Kaliszu na początku XIX stulecia. Mieli swoją cukiernię oczywiście na głównym rynku. Grób, który teraz oglądamy, wykonany był prawdopodobnie w Warszawie i do Kalisza trafił spławiony drogami wodnymi, rzeką. Przyjrzyjmy się, na tym powstałym około 1832 roku grobowcu znajduje się bardzo ciekawa symbolika. Z jednej strony Chronos, Bóg Czasu, oznaczony klepsydrą. A może raczej to był Thanatos, Bóg zsyłający śmierć, który ścina drzewo życia, co oznacza, że czas życia człowieka się skończył. Na tym drzewie przysiadła sowa, czyli symbol ciemności, mroku. A z drugiej strony mamy kolejną symbolikę, krzyż, symbol wiary i kotwica, która jest symbolem nadziei. Na sąsiednich ścianach płaskorzeźbione pochodnie głowniami skierowane w dół oraz krzyż i kotwica z wieńcem i szarfą. W zwieńczeniu wschodnim data 1832, którą otacza wąż gryzący własny ogon, symbol siły i nieśmiertelności. I jeszcze spróbujmy odczytać, przetłumaczyć epitafium. Pan Karl Miram, cukiernik, urodzony 28 marca 1780, zmarły 3 marca 1823 w Kaliszu. Spójrzcie na przygnębionych. Ciebie ten, no, część nieczytelna, ukochany, błogie światło i radość. Pani Johannie Christinie Miram, urodzony Meinheim z domu Bremberg, i znowu podane daty urodzenia i śmierci, po 15-letnim szczęśliwym małżeństwie dołączyła do grobu błogosławionego męża Karla Mirama. Tylko trup i zgnilizna chowa, znowu część nieczytelna, ta cisza moja, duch ostygł. W królestwie pokój wiecznie panuje. Kiedyś przejdę przez... I końcówka nieco zamazana. Po tej samej stronie głównej alei odnajdujemy symboliczny grób zamordowanego na pawiaku harcerza, inżyniera chemii Scharfenberga. Prawdopodobnie miał on w swojej kamienicy na Górnośląskiej bardzo ciekawą, pionierską, bym powiedział, nowe czasy, pracownię fotograficzną, gdzie wywoływał również zdjęcia Kalisza wykonane wcześniej. No i pochodzący z około 1915 roku neogotycki grobowiec słynnej rodziny Fibigerów, którym oprócz znanych przecież kolejnych producentów fortepianów i pianin Gustawa Arnolda I, jego żony Berty, Gustawa Arnolda II, jego żony Wandy oraz Gustawa Arnolda III, i jego żony Ireny pochowana jest również siostra ostatniego, Elwira, kolejna ofiara egzekucji w Skarszewskim Lesie w 1945 roku. O rodzinie Fibigerów, jak i o kilku innych, których członkowie leżą na tym cmentarzu, warto by opowiedzieć kiedyś osobno. Zresztą o wojennych losach Elwiry Fibiger, Henryka Fuldy i innych kaliskich antyfaszystów, o których już wspomniałem, opowiada w zbeletryzowanej rzecz jasna formie książka Janusza Teodora Zdybowskiego Saga Grodu nad Prosną. Nieco dalej granitowy pomnik nowy z 2002 roku, ufundowany przez Helenę i Józefa Margulesów, upamiętniający zamordowanych w czasie II wojny członków ich rodziny i innych Żydów, to jest spora ciekawostka, których nazwiska możemy odczytać właśnie tutaj na tablicy. A dalej z tyłu kolejne grobowce rodzin kaliskich potentatów przemysłowych. Właściciela jednej z pierwszych garbarni, Gottlieba Gerne, z rzeźbą wspartej na urnie smutnej kobiety płaczki, trzymającej jednak symbol nagrody, wieniec. Dalej głównego akcjonariusza, prezesa zarządu, no w zasadzie właściciela pluszowni, Edmunda Gedego, też będziemy chyba o nim opowiadać. Ziemianina Pawła Deichmana, cukiernika Rudolfa Meyera, tam dalej kamieniarza Adolfa Fiebigera, i wreszcie Emila Starka. Obok tego ostatniego grobowca leży tam również Emil Stark Junior, prezes KTW. A z kolei jego brat Edward zginął w Katyniu. Znajdziemy oryginalny grobowiec dowódcy 15. Pułku Huzarów, generała majora Wladimira von der Lautnica. Na komorze grobowej znajduje się nastawa z rzeźbą stojącej pod utrąconym niestety krzyżem kobiety, trzymającej różaną girlandę. Zwróćmy uwagę, że napis wykonany jest w języku rosyjskim. To jakby kolejny odnaleziony na tym cmentarzu dowód na przenikanie się w minionych wiekach w Kaliszu wielu kultur. I najwyższy czas na podejście do chyba najwspanialszej sepulkralnej budowli Kalisza, kaplicy grobowej Repanów. Repanowie, będąc najbogatszymi w zasadzie kaliszanami w XIX wieku, nie zbudowali sobie jakiejś wspaniałej rezydencji mieszkalnej. Mieszkali raczej w skromnym domu przy fabryce w okolicy ulicy Niecałej, natomiast pozostawili po sobie właśnie ową przebudowaną około 1880 roku z postawionego już pół wieku wcześniej rodzinnego grobowca kaplicę. No, kiedyś przykryta była ona okazałą kopułą, która podobnie jak elementy bogatego wyposażenia wnętrza, no niestety nie dotrwała do naszych czasów. Kopuła była rozebrana gdzieś pół wieku temu. Możemy natomiast podziwiać pseudoarkady, belkowanie z fryzem, gzyms wieńczący, no i tutaj z przodu ażurową balustradę wokół. Stosunkowo niedawno odsłonięto ścianę zakrytą w czasie II wojny gipsową przesłoną z epitafiami wewnątrz. Podejdźmy kawałek, przez kratę spójrzmy. No wejście i to chyba słusznie jest zamknięte, ale możemy popatrzeć, prawda? Widzimy tu wejście do krypty na dole, o tak, nawet częściowo odsłonięte. Już jakiś dreszczyk emocji. Tym bardziej, że trzeba Państwu wiedzieć, że krypta kryje prochy w zasadzie 17 sarkofagów i trumien. 8 cynowych, 1 drewnianą, 4 trumienki miedziane. Są to trumny kryjące prochy kolejnych członków rodziny Repanów, począwszy od Benjamina, jego synów Augusta Wilhelma, ale również Szolców. Wśród wspaniałych cynowych sarkofagów znajdują się m.in. trumny dziadków naszego słynnego podróżnika Stefana Szolca Rogozińskiego, Karla i Fryderyki, z domu właśnie Repan, stąd znaleźli się w tym grobowcu, oraz rodziców Ludwika i Malwiny z Rogozińskich. Sam zmarły w Paryżu Stefan nie został pochowany w Kaliszu, choć jego postawa i zagmatwane dzieje powinny być znane wszystkim kaliszanom. Myślę, że rok, który powoli się kończy, a który w Kaliszu upływał pod hasłem rok Stefana Szolca Rogozińskiego, troszeczkę w poznaniu tej postaci kaliszanom pomógł. Ciekawostką jest, że w krypcie tymże pod kaplicą na ścianie znalazł się napis 1831, ale również znalazł się napis Niech żyje Stalin i plan sześcioletni. Na jednej z trumien Emila Scholza, no Emil Scholz to był brat Stefana Scholza Rogozińskiego, zresztą zginął w pojedynku z własnym bratem o serce czy o względy pewnej kobiety, w której mieli nieszczęście zakochać się obaj. A więc na tej trumnie znajduje się pieczęć z napisem Landek, no bo właśnie tam odbył się ten nieszczęsny pojedynek. Jedną z ciekawostek odkrytych ostatnio w kryptach jest fakt, że do niektórych trumien z przeszklonymi wiekami doprowadzono przewody elektryczne z żaróweczkami. Nie wiadomo, czy to wynik fascynacji rezydentów nowym wynalazkiem elektrycznością, czy raczej obawa przed wiekuistą ciemnością. Dodam jeszcze, że przeprowadzono w Dniu Wszystkich Świętych w 2009 roku m.in. siłami kaliskich przewodników PTTK społeczna kwesta pozwoliła na powstrzymanie dalszej dewastacji kaplicy i stąd możemy podziwiać to, co pozostało z jej dawnej okazałości, wspaniałości. W pobliżu kolejny grobowiec innych członków rodziny Fibigerów, znanego kaliskiego cukiernika Karola Reinholda, jego synów Aleksandra Oskara i Karola Ottona, którzy utworzyli jakby konkurencyjną dla tych słynniejszych swoich kuzynów czy wujów parową fabrykę fortepianów i pianin, stwarzając przy tym sporą konkurencję. A dalej kolejne, no, nazwijmy je to wielowyznaniowe grobowce przy murze granicznym z cmentarzem katolickim. Grobowce Wyganowskich, Heinzów i znanej kaliskiej rodziny zegarmistrzów Stilterów. No, z tymi Stilterami wiąże się również ciekawa historia związana z zegarem rogatkowskim, którego przecież twórcą był właśnie Stilter. Jest taka tradycja, historia, że kiedy umiera ktoś z tej rodziny i kondukt zmierza w kierunku właśnie tutaj cmentarza, zegar na rogatce jest zatrzymywany. Teraz wracamy w kierunku muru przy ulicy Harcerskiej. Ledwo widoczny, ale może uda nam się odnaleźć, jest grób dwóch córek znanego cukiernika, właściciela cukierni KTW, Wenera, które to córki zginęły w dość tragicznych okolicznościach, bujały się na barierce mostu na rzece Prośnie, w pobliżu cukierni przecież. Barierka się załamała, dziewczyny wpadły do wody i niestety utonęły, odnalezione po paru dniach ku rozpaczy ojca. To zresztą chyba była przyczyna wyjazdu Wenera z Kalisza i przekazania cukierni w kolejne ręce. Dalej może uda nam się jeszcze dojrzeć, dość często używam tego sformułowania, wiele grobowców na tym cmentarzu jest naprawdę bardzo zniszczonych. A zatem może nam się uda dojrzeć grobowiec słynnego dość kaliszanina, właściciela hotelu Wiedeński i założyciela jednocześnie Kaliskiej Straży Pożarnej Roberta Pusza. Może dojrzemy kolejny grób rodziny fabrykantów, o tu już przy murze jesteśmy, rodziny Bartoszów, z okrutnie oszpeconą przez wandali kilka lat temu postacią kobiety trzymającej wici z bluszczu. Dalej wracamy już w stronę bramy. Mamy jeszcze jeden grobowiec rodziny Fibigerów, tym razem kolejnego brata Arnolda, który miał odlewnię wyrobów metalowych. Współpracował tym samym, te ramy do fortepianów trafiały do rodzinnej firmy, ale miał również cukiernię z grającą szafą, która z kolei jakby stanowiła konkurencję dla oryginalnej muzyki fortepianów produkowanych przecież na ulicy Chopina. Dalej, również skryta przy murze, krypta grobowa kaliskiego drukarza Karla Wilhelma Mewalda i adwokata Bronisława Hindemica. Z rodzinami tymi związane jest XIX-wieczne drukarstwo kaliskie. Hindemicowie wydawali m.in. kaliszanina, gazetę kaliską. A że w najbardziej nawet zasłużonej rodzinie może się pojawić czarna owca, niech świadczy też taki epizod, że w okresie międzywojennym właśnie potomek tychże kaliskich drukarzy zdefraudował sporą sumę pieniędzy z warszawskiego banku, w którym pracował i zbiegł do Włoch. No ale to już pójdźmy w niepamięć. Na grobie tym znajduje się kolejna niemieckojęzyczna inskrypcja. Spróbujemy ją odczytać, przetłumaczyć. Wiecznie niezapomniana pani Joanna Zuzanna Mewald z domu Breitner. I daty podane, i tekst: szczęśliwą będę obywatelką lepszego świata. Wtedy powiem temu, który mnie opłakuje: Bóg jest przyjacielem, który kiedyś ponownie nas zjednoczy w radości. Czas powoli zaciera kute w kamieniu litery. Karl Wilhelm Mewald, fundator pierwszej drukarni w Kaliszu, ufundowała miłość i wierność żony. Spoczywaj tutaj w pokoju lekkim snem zmęczonych. Do momentu, gdy wraz z nim jego wierni, którzy opłakując go stali nad grobem zjednoczeni, stać będą przed Najwyższym, gdzie go kiedyś ponownie ujrzą. Wiecznie niezapomniana Joanna Zuzanna. Obok grobowiec rodziny Fulde, Wilhelma, jego syna Emila. To byli właściciele garbarni i kamienicy na rogu Ciasnej i Wodnej, a Emil również majątku ziemskiego i dworku w Żydowie przecież. Emil wraz z synem Henrykiem Mariuszem byli także członkami antyfaszystowskiego ruchu oporu i właśnie ten syn Henryk przepłacił śmiercią przed plutonem egzekucyjnym w Skarszewie we wspomnianej już egzekucji w styczniu 1945 roku. Powoli wracamy do bramy. Blisko niej następne, jakby znajome z historii Kalisza, a zwłaszcza przemysłu kaliskiego postaci. Grobowiec, miejsce wiecznego spoczynku rodziny Schnerów. Oni mieli słynną dość fabrykę tasiemek oraz już przy samej bramie browarnika i ziemianina Wejta, którego kamienica znajduje się przecież na Złotym Rogu. Czy to już wszystko? Przesuwający się przed oczyma wyobraźni korowód postaci wydaje się nie mieć końca. Nasz spacer, realizowany przecież niekoniecznie podczas tych dni świątecznych, może nawet ciekawiej wypadłby, kiedy panuje tutaj cisza, kiedy pobudza do zadumy. Zakończmy ostatnią, już bardzo wymowną inskrypcją z jednego z grobów mijanych przez nas w czasie spaceru. Emilia Kunisz z domu Reicher. Żaden lekarz, żadne uzdrowienie nie było dla mnie, aż Jezus powiedział: ja uzdrowię ciebie.